Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam i pozdrawiam wszystkich młodych w sposób szczególny, bo to czas przeznaczony dla młodych słuchaczy Radia Maryja, ale oczywiście z czasu wzrastania korzystają wszyscy, również i starsi. Zapraszam do tego, żeby być razem z nami najbliższe 2 godziny. To, mam nadzieję, piękny, niezapomniany czas i fascynująca historia, którą postaramy się za moment z naszym gościem tutaj przedstawić, napisać, namalować słowem. Historia, która przede wszystkim, i też dobrze się składa, że na progu Wielkiego Postu stawia w centrum Pana Boga. Justyna Kabacińska jest z nami. Witamy cię serdecznie, Justyno, w Radiu Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dzisiaj Justyna Kabacińska jakby się podpisała? Co pod spodem, pod imieniem i nazwiskiem byśmy napisali?
Flower of God, Boży kwiat. Przede wszystkim czuję się takim kwiatkiem w ogrodzie Pana, który też Pan Bóg, nasz kochany wszechmogący, podlewa, pielęgnuje, który rozkwita. Przede wszystkim jestem z zawodu nauczycielką, pracuję w szkole katolickiej, ale także ewangelizuję, piszę teksty piosenek, śpiewam i ogólnie rzecz biorąc mam duszę artystyczną, więc staram się też na różny sposób tworzyć i tym samym chwalić Boga.
Część z tego, o czym Justyna nam powiedziała, też wybrzmi na antenie, poza świadectwem, poza historią życia i spotkania Pana Boga, oczywiście utwory, bo już ich kilka powstało, takich, które możemy wyemitować. Wiemy, że część tekstów jest jeszcze do zadysponowania, że tak powiem, jeżeli chodzi o kwestię muzyczną i nagraniową, będziemy na to czekać. Za chwilkę do szczegółów przejdziemy, ale oczywiście zaprosimy na początku też naszych słuchaczy, szczególnie młodych, do tego, żeby być razem z nami, żeby współtworzyć tę audycję, jak zawsze zresztą w piątki. Na 3 sposoby można się z nami skontaktować. Pierwszy to są SMS-y 536-600-500. Zapiszcie sobie ten numer SMS-owy 536-600-500. Będę go powtarzał, żeby też do większej liczby odbiorców on dotarł. Druga forma to Facebook fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam już widziałem, pojawiają się pierwsze komentarze, bo pytanie widnieje już od kilku dni na tym fanpage'u. I można zadzwonić też za moment, podamy numery telefonów. A o co chodzi, o co was dzisiaj prosimy? Żebyście nam powiedzieli, co albo kto jest taką osobą czy rzeczywistością, której pozwolilibyście pokierować swoim życiem. Specjalnie powiedziałem co albo kto, bo no, odpowiedzi mogą być bardzo różne. Dzisiaj mamy XXI wiek, technika i technologie różne, bardzo mocno rozwinięte, więc może i w tym kierunku można byłoby pójść. Komu pozwoliłbyś pokierować swoim życiem? Dlaczego takie pytanie? Bo i tytuł naszej dzisiejszej audycji to Prowadź mnie, to jest też tytuł jednego z utworów naszej dzisiejszej bohaterki Justyny. Wiem, że może nie chciałabyś, żebym takiego słowa używał, bohaterki, bo bohaterem jest Pan Jezus oczywiście, ale no tak wyszło, że też ty jakoś otwierając usta i serce swoje Panu Bogu dzisiaj trochę głosu udzielasz. Justyno, mam takie pierwsze pytanie do ciebie, bo w jednym ze swoich świadectw, pewnie ich było wiele i pewnie pamiętasz, ale może nie pamiętasz, gdzie to się pojawiło, ale one są bardzo spójne, bardzo, bardzo podobne. To znaczy, że to doświadczenie Pana Boga no jest w tobie cały czas żywe. Ale napisałaś tak. Jezus potężnie zadziałał, dał się poznać, uzdrowił i uwolnił. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Powiedz mi, jak ten Pan Jezus był przez ciebie postrzegany, dostrzegany, nie wiem, w dzieciństwie, w młodości wczesnej? Czy ta świadomość Jego obecności to było coś, co przeżywasz na co dzień, czy Jego nie było?
Tak, to bardzo, bardzo głębokie pytanie. Postaram się na nie oczywiście jak najdokładniej odpowiedzieć, żeby też zobrazować, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz, obecnie. Także kiedy byłam uczennicą szkoły podstawowej, angażowałam się w życie religijne, na ile mogłam. Chodziłam na schole, udzielałam się także na różańcach organizowanych w parafii, czy też dojeżdżałam na majówki. Bardzo lubiłam nabożeństwa i chodzenie do kościoła było raczej takim rutynowym, cotygodniowym zajęciem, czy też obowiązkiem. Niestety nie rozumiałam do końca, jak ważną sferą w moim życiu jest właśnie ta sfera duchowa i też nie sądziłam, że Bóg kiedykolwiek stanie się moim nadrzędnym celem i sensem życia. Także moja wiara była dosyć letnia. Ja też często chodziłam do kościoła, ale nie przyjmowałam sakramentów, nie przystępowałam do komunii świętej. I w momencie, kiedy dojrzewałam, dorastałam, zaczynały się moje takie pierwsze, poważniejsze problemy, ponieważ niestety zaczęłam doświadczać stanów depresyjnych już w szóstej klasie podstawówki. Następnie pojawiły się także zaburzenia odżywiania i w wieku 15-16 lat, kiedy przygotowywałam się do bierzmowania, zaraz po bierzmowaniu odeszłam od kościoła. Zaczęłam imprezować i wieść takie bardzo, bardzo rozrywkowe życie. Był to taki okres dosyć wielkiej ciemności w moim życiu, kiedy postanowiłam postawić na jedną kartę wszystko, co dotychczas osiągnęłam. Powiedziałam, że w tym momencie odwracam się plecami w stronę kościoła, czy też rodziców. Był to czas buntu, niestety bardzo dużo kłótni w domu, brak zrozumienia, więc wybrałam własną ścieżkę, zaczęłam nią kroczyć i tak naprawdę to wszystko, co wówczas robiłam, chciałam po prostu tym zwrócić na siebie uwagę najbliższych. Był to taki mój wewnętrzny krzyk, zobaczcie, co się ze mną dzieje, tutaj potrzebna jest jakaś pomoc, jakieś wsparcie. I tak zaczęłam pić alkohol w dosyć dużych ilościach, później inne używki, marihuana, leki o działaniu narkotycznym. Potrafiłam różnorakie substancje ze sobą mieszać, pojawiła się także pierwsza miłość. Ten chłopak, z którym byłam, niestety także miał problemy z używkami, z różnymi środkami psychoaktywnymi i niestety skończyło się tak, że ja chciałam bardzo mu zaimponować i początkowo myślałam, że może to ja zawrócę go z tej złej drogi i dzięki mnie stanie się po prostu lepszą osobą, chociaż serce miał bardzo dobre, ale był zagubiony. Niestety, tak jak już powiedziałam, te moje nadzieje spełzły na niczym, ponieważ to ja wybrałam tą samą drogę, którą on kroczył wcześniej i pomimo tego, że byłam wówczas bardzo zakochana, ten związek także po około roku zakończył się, a ja byłam na takim etapie, że w Boga wierzyłam, wiedziałam, że jest, ale zaczęłam szukać Go w różnorakich innych religiach, jakichś technikach, tak, w których mogłabym doświadczyć transcendencji i tego spotkania z Nim. Zaczęłam medytować, zainteresowałam się świadomymi snami, OB, różnorakie twarze magii, także zaczęły mnie interesować. Także wchodziłam w świat okultyzmu i niestety jeszcze wówczas nie wiedziałam, że ten świat duchowy, do którego wkraczam, to jest świat duchowy pełen ciemności.
Powiedziałaś, że w szóstej klasie szkoły podstawowej takie stany depresyjne się zaczęły. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Jaka była przyczyna?
Myślę, że przede wszystkim na tamten moment pojawiały się we mnie różnorakie pytania, na które nie potrafiłam odpowiedzieć. Właśnie były to takie pytania egzystencjalne, czyli kim jestem, dokąd zmierzam. Obawiam się wówczas, że mam nawet jakieś zaburzenia osobowości, bo ja naprawdę nie potrafiłam odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem, co ja tutaj robię, jaki jest cel mojego istnienia. Jestem po prostu tutaj na chwilę, zaraz mnie nie będzie i właściwie po co ja tutaj jestem, dlaczego? Tak, nie potrafiłam sobie odpowiedzieć na takie pytania. Ja też wówczas nie byłam tak jakby solidnie stojąca w Bogu, w wierze. Nie miałam wokół siebie takich ludzi, którzy potrafiliby mnie pokierować tą odpowiednią stronę. Także błądziłam po omacku i może dobrze się stało, że powiedziałam stop, nie będę letnia, nie jestem gorąca, będę zimna. Zdecydowałam, że odwracam się od Boga, ale Bóg mówi w Piśmie Świętym, żebyśmy nie byli letni, tylko albo zimni, albo gorący. I z perspektywy czasu widzę, że to dno moralne, którego dotknęłam w jakiś sposób, było potrzebne, ponieważ łaska Boża mnie z tego dna podźwignęła. I dzięki temu dzisiaj faktycznie mogę być całym sercem wdzięczna Bogu za to, że mogłam zobaczyć to moje życie z różnej perspektywy, doświadczyć tego, jak mała jestem, jak nędzna ze mnie istota bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski.
A z Bożą łaską ile lat już żyjesz, tak świadomie?
Myślę, że około 10 lat, tak. To już 10 lat będzie niedługo, jak jestem z Bogiem i kroczę z Nim. Tak, nie było momentu, w którym bym odeszła od Boga, w którym by mi się noga podwinęła. On trzyma mnie za rękę i prowadzi, chociaż wiadomo, momenty są różne. Przychodzą takie dni, w których po prostu nie chce się pójść do kościoła, w których człowiek jest zmęczony. Jeszcze kilka lat temu chodziłam do kościoła codziennie i bolało, nie bolało. Byłam przeziębiona czy nie? Szłam do kościoła. Teraz już człowiek ma takie wymówki czasami, ale też śmieję się, że może po prostu to wiek, że się jakoś słabiej nieco regeneruje ten organizm. Natomiast no tak jak mówię, Bóg jest, są różne momenty, czasami czujemy się pełni Bożej obecności jakbyśmy latali 100 metrów nad ziemią, a czasami są takie troszeczkę słabsze dni, w których doświadczamy po prostu naszej ludzkiej kondycji. I w tym też widzimy, że my bez Boga niewiele znaczymy.
Za chwilkę wrócimy do tej twojej historii, bo się zatrzymaliśmy w takim dobrym momencie. Przypomnę, z nami jest Justyna Kabacińska. A tytuł audycji Prowadź Mnie. Czekamy na wasze komentarze, na wpisy na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania albo na SMS-y 536 600 500. 536 600 500. Pytamy was, komu pozwoliłbyś pokierować swoim życiem. Coś będziemy grali, tak jak obiecaliśmy, Justyno. Co zagramy i dlaczego?
Może w nawiązaniu do tematu dzisiejszej audycji, jaką pierwszą zagramy piosenkę Kieruj Mną, czyli pierwszą opublikowaną przeze mnie piosenkę na YouTubie. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Maryja już tę piosenkę słyszeli i dobrze znają.
Od kiedy ona jest dostępna?
Od stycznia poprzedniego roku, czyli ponad rok czasu.
Czyli twoje śpiewanie to też jest historia taka krótsza.
Tak, tak. Pisałam teksty już od bardzo dawna, jednak od czasu napisania piosenek do czasu realizacji niestety minęło sporo czasu.
Ale mamy kilka perełek, więc też się z wami nimi dzisiaj będziemy dzielili. Justyna Kabacińska razem z Arkadio
i Heresem.
I z Heresem. Utwór Kieruj Mną.
Mamy inaczej bez sensu, żeby nie dać plany. Razem wózek plany, to ty leczysz rany. Doktor serc jest, to kiedy upadam, ty nie dobijasz. Pomagasz wstać, jesteś jak lina. Jesteś jak lina. Chcę się jej trzymać, wszędzie szukana adrenalina. Ona jest w tobie, ty dałeś tam syna. Co? Ty dałeś tam syna, z nim to dopiero się życie zaczyna.
Demony wtedy mają żera, mnie dopada beznadzieja. Ty przywracasz sens, ty sens nadajesz. Tchnij ducha swego, Panie, niech drogę wskazuje Boży palec. Bardzo lubię dociekać, wtedy często się wściekam, bo coraz mniej rozumiem, pozostaje ufność, że ty tym kierujesz. Pamiętam, że mieszkanie nam przygotowałeś. Nieistotne czy z oknami, czy bez okien, ważne, że już opłacone. Jesteś nasz najlepszy deweloper. Zimny jak sopel, serca ziemia, na ty ciągle, ciągle czekasz. Wtedy, kiedy będę denat, chcę z tobą na wieki mieszkać. Wiele spraw mi się rozjeżdża, jakbym robił szpagat. Kieruj mną, Panie, bo znowu czeka mnie blamasz. Moja wiara mniejsza niż igielne ucho. Za plecami starych demonów tu pot. Ale najważniejsze, że ty ciągle leczysz me serducho. Ha!
Kieruj mną, no właśnie to jest tytułowa piosenka dzisiejszego naszego programu. Naszym gościem Justyna Kabacińska. Ten styl muzyki, to jest twój styl na dzisiaj?
Na dzisiaj myślę, że jestem dosyć eklektyczną tutaj osobą i też przeróżne style muzyczne mogą mnie reprezentować. Akurat jeżeli chodzi o piosenkę Kieruj mną, to ona miała być całkowicie inaczej zaaranżowana. Miała to być piosenka typowo pielgrzymkowa i mówiąc szczerze, nie spodziewałam się, że wpadniemy na pomysł, żeby przearanżować ją na piosenkę o takim zabarwieniu reggae, ale jak widać wyszło doskonale i właśnie ta aranżacja przypadła mi najbardziej do gustu i myślę, że jeszcze przeróżnymi innymi utworami, które zdołam nagrać, jeżeli tylko Bóg pozwoli, będę mogła jeszcze zaskoczyć słuchaczy Radia Maryja.
A jak to się stało, że spotkałaś Arkadia Heresa?
A to długa historia. Jeżeli chodzi o Heresa, to poznałam go w Medjugorje, kiedy kręcił teledysk do piosenki Różaniec, w którym między innymi także ja wystąpiłam i możecie tam mnie wyhaczyć. Natomiast Arkadia poznałam w programie telewizyjnym Ocaleni, w którym także byłam gościem, nie głównym gościem, ale jednym z wielu zaproszonych gości. Także tam za kulisami poznałam Arkadiusza.
Pozdrawiamy Arkadio Heresa, Rafała Porzezińskiego też, bo też nas, tak jak kiedyś się spotkaliśmy, przyznał, że nas podsłuchuje czasami, także pozdrawiamy. Wracamy do rozmowy, do twojej historii. O dom rodzinny chciałem zapytać, jak go wspominasz z przeszłości i dzisiaj? Taka klamra.
Jeżeli chodzi o moją przeszłość, to muszę powiedzieć, że zaszła zmiana, ponieważ moi rodzice są w tej chwili rozwiedzeni. Natomiast oczywiście jako dziecko mieszkaliśmy razem, wychowywałam się na wsi. Jeżeli chodzi o położenie, to blisko granicy białoruskiej. I wspominam moje dzieciństwo dosyć beztrosko. Doświadczyłam na pewno opieki, miłości ze strony moich najbliższych. Kochali mnie tak, jak potrafili. Ale co, niestety, jeżeli chodzi o naszą rodzinę, w tej chwili moi rodzice żyją osobno, natomiast myślę, że z biegiem czasu nawet te relacje teraz są bardziej dla nas takie jednoczące, jest w nas więcej pokoju i też jakieś takie lepsze odnoszenie się do siebie nawzajem, aniżeli kiedyś. I myślę, że to właśnie Bóg tak pięknie zaleczył te wszystkie zranienia, które niegdyś powstały, bo też rozwód moich rodziców przypadł na czas, kiedy ja byłam właśnie taka zbuntowana, kiedy doświadczałam też stanów depresyjnych i w których niestety też nie byłam posłuszną i najlepszą córką. Także te wszystkie trudne wydarzenia zbiegły się w czasie i też można stwierdzić, że po prostu, jeżeli też w rodzinie brakuje modlitwy, brakuje Boga, no to niestety zły duch znajduje furtki i uderza w tą rodzinę, a rodzina to jest wielka wartość i wiadomo, że też szatan, wróg naszej duszy, uderza w nią, szczególnie w tym XXI wieku z wielką mocą, czy to promując ideologię gender, czy też różnopłciowe rodziny, etc.
A rówieśnicy, koledzy, koleżanki wtedy, w czasach twojego dzieciństwa, młodości, wspominasz dobrze te relacje takie, nie wiem, koleżeńskie, przyjacielskie?
Miałam przyjaciół, zawsze przy moim boku był ktoś mi bliski, kto był dla mnie wsparciem. Natomiast faktycznie zdarzyło się tak, że w szóstej klasie podstawowej czułam się atakowana, szczególnie przez jedną osobę w tej klasie, był to chłopak i to przyczyniło się do tego, że miałam te stany depresyjne, czułam się gnębiona, dręczona i niestety ten ciężki rok szóstej klasy wpłynął też na to, że ja po 2 latach nauki jeszcze w szkole gimnazjalnej postanowiłam wyjechać, zmienić całkowicie moje środowisko, ponieważ no niestety czułam się takim kozłem ofiarnym i potrzebowałam też zawalczyć o siebie, żebym mogła psychicznie podołać dalszej edukacji. No ale niestety tak naprawdę zmiana miejsca zamieszkania nie wpłynęła na mnie aż tak leczniczo, jak myślałam. I w trzeciej klasie gimnazjalnej ten stan chyba jeszcze bardziej się pogorszył.
Jak trochę z deszczu pod rynnę.
Można tak powiedzieć, tak. Ja jeszcze szukałam ratunku u psychologa, natomiast nie widziałam efektów. Widziałam, że przynosi mi to jakąś ulgę, że faktycznie jest ktoś, komu mogę opowiedzieć o sobie, komu mogę się wygadać. Natomiast to nie przynosiło aż takich efektów i owoców, jakie oczekiwałam, że może mi ta psychoterapia, prawda, dać. Także porzuciłam ją.
Wspominałaś w poprzedniej strefie, w poprzedniej części rozmowy o tym, że okultyzm się też pojawił. Co cię pasjonowało, co cię tak najbardziej w tym okultyzmie, pewnie tego tak się nie nazywało wtedy, prawda? Tylko jakaś magia, jakieś inne rzeczy. Ale co było takiego w tym, no, że to cię pociągało?
Może jeszcze nawiążę do czasów, kiedy przygotowywałam się do bierzmowania. Pamiętam jak dziś, że akurat wtedy weszła do kin 7. część Harry'ego Pottera i ja tak żałowałam, że akurat tego dnia mam bierzmowanie, a nie mogę pójść do kina na Harry'ego Pottera. Tak, ja byłam zafascynowana światem Harry'ego Pottera i czytałam tę książkę. Natomiast później tak naprawdę moim numerem jeden stały się używki. Ja pamiętam taki czas wakacji, gdzie tak naprawdę na palcach u dłoni mogłam policzyć dni, w których ja byłam w ogóle trzeźwa, czyli świadoma tego w pełni, co robię, ponieważ tak często już sięgałam po jakieś środki, które mogłyby chociaż na chwilę przenieść mnie do innego świata. I także w ten sposób, w jaki sposób starałam się po prostu o swoje dobre samopoczucie. Myślałam, że to jest jakiś taki środek, narkotyk, że to jest taki środek, który może po prostu na chwilę dać mi szczęście.
Dawał szczęście?
No, na chwilę.
Nawet na tą chwilę dawał jakieś
chwilkę.
Szczęście. Czyli możesz powiedzieć, że byłaś uzależniona, czy to nie było jeszcze to? Jak byś to określiła?
Najgorszym zniewoleniem, które mnie dotykało na tamten moment, to były zaburzenia odżywiania i myślę, że to było takie największe uzależnienie. Odnośnie tych różnorakich substancji, to traktowałam raczej jak rozrywkę, jak zabawę. Też bardzo dużo często mieszałam tych substancji, więc nie byłam ciągiem uzależniona od jednej z nich. I myślę, że to w jakiś sposób nawet mnie ratowało na tamten moment.
Justyno, mówiąc o alkoholu, o narkotykach, używkach, później o okultyzmie, o innych rzeczach, układa się taki sznurek. Dzisiaj nazywamy to, nie wiem, grzechami, tak? Jakimiś słabościami, w które człowiek popada. Powiedz mi, ten sznurek w pewnym momencie się urywa u ciebie. Co się dzieje, że to przestaje funkcjonować, to twoje złe życie?
W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że powoli zaczęłam czuć odrazę początkowo do alkoholu. Później widziałam wielkie zmiany w moim ciele, jeżeli chodzi o bulimię, powiększone ślinianki, też czułam się bardzo niekomfortowo we własnym ciele. Tu już nie chodzi nawet o wagę, która stała w miejscu. Tak naprawdę nie traciłam tej wagi, pomimo tego, że starałam się za wszelką cenę stracić te kilka kilogramów. Było to ogromne cierpienie dla mnie i nie wiedziałam, jak z tego błędnego koła się wydostać. Więc tak naprawdę to też nie przynosiło mi absolutnie żadnego zadowolenia. Starałam się pustkę wewnętrzną zagłuszyć i wypełnić ją albo lekami, albo wprost powiem po prostu narkotykami, tak? Albo jedzeniem, czymś słodkim, tak? Także chciałam być wolna od tego, co w jakiś sposób sprawiało, że czułam się więźniem we własnym ciele, a nie potrafiłam siebie zupełnie kontrolować. Niestety, były takie momenty, w których ja widziałam, że mam bardzo sobą wolę, że tak naprawdę ja już nie kontroluję mojego własnego życia. Jestem jak marionetka w czyichś rękach i że coś tutaj się dzieje niedobrego. Stąd też kolejne kroki, czyli jakieś medytacje, chęć poznania świata, który nie jest łatwo dostępny, którego nie można dojrzeć gołym okiem. Myślałam, że to da mi może jakąś większą władzę, jakieś większe poznanie. Ja też byłam bardzo ciekawa świata. Filozoficzne tematy bardzo mnie interesowały. Byłam jedyną osobą w liceum, która zdawała maturę z filozofii, więc takie tematy jak najbardziej i myślałam, że jestem kimś wyjątkowym, bo ja wkraczam w ten świat, a jest przecież tylu ludzi wokół mnie, którzy, nie wiem, patrzą bezmyślnie w telewizor i nawet się nad tym duchowym światem nie zastanawiają, więc na pewno chciałam w ten świat wkroczyć, na pewno chciałam też w jakiś sposób poznać Boga, stanąć z Nim twarzą w twarz. Myślałam jednak, że uda mi się to uczynić za pomocą środków psychoaktywnych, nawet rozglądałam się już w pewnym momencie za LSD, ponieważ czytałam o tym, że potem są w środku takie przeróżne, głębokie, fascynujące doświadczenia duchowe, że chciałam ten środek nabyć, ale no, nie udało się i chwała Panu.
To jest ciekawe, bo z jednej strony mówisz o tym, że coś tobie w tobie nie grało, nie pasowało, nie jakby się troszeczkę nie akceptowałaś, a z drugiej strony to wrażenie, że jesteś kimś wyjątkowym. Dzisiaj z tej perspektywy nawrócenia, o którym zaraz powiemy oczywiście, powiedz mi, no też jesteś kimś wyjątkowym, tak jak każdy z nas jako człowiek wierzący, ale czy dzisiaj tak na to patrzysz, czy też zwracasz uwagę na to, że jesteś kimś wyjątkowym i że to Pan Bóg sprawia tę wyjątkowość?
Oczywiście. Bardzo lubię to nawiązanie do Bożego Ogrodu, w którym, tak jak Święta Tereska powiedziała, no smutno by było, gdyby każdy z nas był różą i gdyby tylko róże istniały, prawda, na tej ziemi, chociaż są piękne, ale właśnie piękna jest ta różnorodność nasza, że jest i stokrotka, i fiołek, i tulipan, i róża, i storczyk, także my jesteśmy takimi pięknymi, unikatowymi kwiatami w Bożym Ogrodzie i każdy z nas jest inny, piękny, cenny i potrzebny Także tak, absolutnie tak, czuję się w jakiś sposób wyjątkowa, wyjątkowa w oczach Boga, bo jestem Jego stworzeniem, Jego arcydziełem, natomiast też może bez takiego poczucia wyższości nad innymi.
Taka niegroźna wyjątkowość, można powiedzieć.
Dokładnie
która
tak.
Która tobie ani innym nie zagraża. Świetnie, już 7 minut po 22, czas nam leci bardzo, bardzo szybko. Coś sobie zagramy.
Mhm.
Co tam mamy?
No, mogę zaproponować piosenkę Love Flow.
Mhm. To jest, a po polsku? To byśmy powiedzieli.
No taki przepływ miłości.
Dlaczego taka piosenka i o czym ona jest?
Ta piosenka powstała jako ostatnia w poprzednim roku. Jest ona o Bogu, o doświadczeniu Boga, o tym, że Boża obecność nas inspiruje, także twórczo i nie tylko, że w tej Bożej obecności jest nasza moc i Boża obecność niesie ze sobą także doświadczenie miłości i że na naszych drogach, w tych ciemnych zakamarkach można dostrzec światło, te światło, które nami kieruje i prowadzi nas w te właściwe strony.
I ten utwór też będzie takim wprowadzeniem do tego przełomowego momentu, o którym opowiemy za chwilkę.
Potęga.
22:11 trwa czas wzrastania. Prowadź mnie, taki tytuł dzisiejszej audycji, a naszym gościem jest Justyna Kabacińska, która nam opowiada o historii swojego życia. Przypomnę też, że wy możecie do nas pisać i piszecie, za co dziękujemy. Będziemy oczywiście czytać te wpisy już niebawem, a pytamy was o to, komu pozwoliłbyś pokierować swoim życiem. Znajdziecie nas na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania, albo można pisać SMS-y 536 600 536 600 500. Za chwilkę też telefony. Ale dochodzimy z Justyną do tego momentu, kiedy nastąpił przełom. Jak to się stało, że ty powiedziałaś sobie tak bezpośrednio, już konkretnie, że no tak się nie da, nie chcę tak więcej żyć. Czy był jakiś taki moment decydujący, jakieś, nie wiem, spotkanie, jakieś... No jak to się stało?
To był długi proces. Tak naprawdę zaczęło się od momentu, w którym no, zdarzyła się niestety taka duża kłótnia w domu. Mama powiedziała, słuchaj, ty się teraz przeprowadzasz do babci. No dobrze, no, spakowałam się, przeprowadziłam. No niestety...
To daleko od domu było?
Nie mocno daleko, ale musiałam dojeżdżać do szkoły, tak? W mieście wówczas mieszkałam we Włodawie, musiałam dojeżdżać ze wsi autobusem do szkoły i wracać. Więc o wiele więcej mnie to kosztowało, natomiast ten czas kilkumiesięczny sprawił, że ja już zaczęłam się tak zadawać z moimi rówieśnikami. Zajęłam się bardziej nauką, byłam bardziej samotna, miałam więcej czasu na przemyślenia, na samotne spacery, na których już zaczynałam łapać kontakt z Panem Bogiem, rozmawiać sobie z Nim w duszy i też... Był to taki czas, kiedy mogłam troszeczkę spokornieć. Też nie miałam zbyt dużo środków finansowych na jakieś własne zachcianki. I też używki nadal się pojawiały. Nawet pod okiem babci się zdarzało, ale zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej. I rozmawiałam wówczas z jedną kobietą, która była pielęgniarką i ona opowiedziała mi o koronce do Bożego Miłosierdzia. Powiedziała mi, jaką ona ma wielką moc, że ona odmawia ją nad umierającymi i że wierzy w to, że ci umierający nie trafiają do piekła, dzięki temu, że ona tą koronkę właśnie nad nimi odmawia. Przeczytała fragment pisma, przepraszam, nie Pisma Świętego, tylko dzienniczka świętej siostry Faustyny, w której właśnie są te słowa o koronce i o jej wielkiej mocy cytowane. Także zaintrygowało mnie to, ponieważ moją patronką od bierzmowania była właśnie święta siostra Faustyna i ja stwierdziłam, no dobrze, no to może ja sobie zacznę tą koronkę odmawiać. I to był taki mój pierwszy krok w tą stronę. Drugi krok to takie bardzo nieprzyjemne wydarzenie, kiedy po zażyciu tego leku, o którym opowiadałam, o działaniu narkotycznym, poczułam się bardzo źle. Moi znajomi byli bardzo zmartwieni. Ja byłam bliska tego, żeby prosić o po prostu telefon na karetkę. Ja myślałam, że ja po prostu umieram. Czułam się bardzo źle. Nie wiedziałam, czy nie dostanę teraz zapaści. Błagałam o to, żeby zaczęli się za mnie po prostu modlić. I dwóch przestraszonych kolegów faktycznie zaczęło się modlić. I ja się poczułam lepiej. Pomodlili się, ja się poczułam lepiej. Byłam troszeczkę przerażona tym, co się wydarzyło i przypomniałam sobie właśnie wtedy o tym, że istniało takie nabożeństwo 9 pierwszych sobót i piątków miesiąca. I tak sobie pomyślałam, a gdybym ja wtedy umarła, gdybym ja teraz umarła, co ja bym zrobiła, gdzie bym wylądowała? I jak sobie stwierdziłam, że na pewno nie w niebie. Wewnętrznie odezwał się we mnie głos sumienia, który mi powiedział, no, że tam się raczej nie nadaje. przerażona tym, stwierdziłam, że chyba warto zacząć chodzić na te nabożeństwa, bo kiedy stanę znowu twarzą w twarz w takiej sytuacji w obliczu śmierci, to dobrze by było wiedzieć, że spotkam Jezusa albo Maryję. I wtedy ta myśl pokierowała mnie ku kościołowi. I zaczęłam faktycznie z powrotem powolutku do tego kościoła wracać. To był też dzień, w którym ja całkowicie skończyłam brać akurat tą używkę, ten środek odurzający. Także to był kolejny krok. Kolejny z nich, trzeci, to moje medytacje, które zamieniały się w modlitwy. A to za przyczyną takiej strony internetowej, na której znalazłam medytacje chrześcijańskie. Ja nie wykluczałam tego, że mogę tak medytować. Chciałam spróbować. Oczywiście początkowo to były takie medytacje typowo transcendentalne, czyli niezwiązane z naszą religią, ale znalazłam na stronie i różne pieśni religijne i medytacje chrześcijańskie, bo to była taka strona, która też prowadziła do Boga, ale tam były pomieszane przeróżne religie ze sobą, i buddyzm, i hinduizm, i czakry, i energię, i tam religia chrześcijańska. Było wszystko taki miszmasz w jednym miejscu. Totalna mieszanka wedlowska, więc ja sobie stamtąd wybrałam medytacje chrześcijańskie, zaczynałam ich słuchać na łonie natury i co zauważyłam, że dzięki moim modlitwom do Michała Archanioła, do Najświętszego Serca Jezusa, do Maryi, że we mnie zaczyna panować radość, że we mnie zaczyna się pojawiać więcej nadziei, że jestem spokojniejsza. I idąc już tą drogą, kolejnym krokiem było pobranie pieśni religijnych na telefon, więc moje medytacje także poszły w tym kierunku modlitwy śpiewem, uwielbieniem, i po odśpiewaniu takiej jednej piosenki "Oddaję Ci życie swe" poczułam, jak pęka we mnie to zatwardziałe, jak dotąd serce, jak Bóg dotyka tego serca. Ja pamiętam, że przeżyłam wówczas pierwszy raz w życiu taką skruchę serca, zalałam się łzami, poczułam, że Boża obecność mnie wypełnia, oddałam Bogu swoje życie, Duch Święty do mnie przyszedł i zaczął mi objawiać po kolei także pewne prawdy, o których ja już bardzo dawno temu zapomniałam. Zapomniałam o tym, że to Jezus jest naszą drogą prowadzącą nas do Ojca, i wówczas też dokonało się takie moje pełne uzdrowienie i uwolnienie od zaburzeń odżywienia, czyli od bulimii, od depresji, a także od wszelkiego rodzaju używek.
To może zafundujmy tę piosenkę też innym.
Oczywiście.
Piosenkę "Oddaję Ci życie swe", o której mówiłaś. Wsłuchajmy się w te słowa. Niech one też nas pobudzają do przemiany serca. A za chwilkę wrócimy do rozmowy. Dobrze? Thank you.
swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daję Ci życie swe.
Życie swe. Taka prosta, piękna, znana, popularna, można było powiedzieć, pieśń religijna, w której jest wszystko. Teraz sobie tak tych słów słuchałem i taki mały katechizm, można powiedzieć, wyśpiewany. A druga rzecz, kochasz śpiewać i przez piosenkę też Pan Bóg do Ciebie w taki sposób szczególny przemówił.
Tak, oczywiście. Kocham muzykę i w moim sercu ma ona szczególne miejsce i faktycznie Pan Bóg dotknął tej mojej pasji, tego mojego hobby, tego, co właśnie bardzo lubię, żeby mnie do siebie przyciągnąć ostatecznie i dlatego też mam nadzieję, że muzyka, którą tworzę, współtworzę oczywiście, bo to jest dzieło Ducha Świętego, że także ma moc wpływania na innych i przemiany serc.
powiedziałaś, że Pan Bóg zabrał ci pewne kwestie, pewne rzeczy, z którymi sobie nie radziłaś, które były dla ciebie ciężarem. I to nie wraca, nie wróciło od tamtego momentu?
Jeżeli chodzi o zaburzenie odżywiania, czyli to, z czym najbardziej się zmagam, tak jak podkreślałam już wcześniej, to muszę przyznać, że nie. Nie, to nie wróciło. Jestem zupełnie wolna od 10 lat i wdzięczna Bogu za to, że wyprowadził mnie z kompulsywnego jedzenia. I bardzo chciałabym pomagać innym kobietom w tym zakresie, także w tej chwili jestem w trakcie organizowania rekolekcji dla kobiet z zaburzeniami odżywiania, dlatego jeżeli teraz słucha nas jakaś osoba, która miewa z tym problemy, jeżeli się z tym zmaga, to też proszę, jeżeli chciałaby wziąć udział w takich rekolekcjach, żeby odezwała się do mnie na Facebooku bądź Instagramie, bo już niedługo takie wydarzenia, mam nadzieję, pomagające licznym kobietom będą się wydarzały.
Mówiłaś o tym doświadczeniu Pana Boga, które dokonywało się stopniowo, prawda? W pewnych takich momentach, jeden, drugi, trzeci, jedno wydarzenie, drugie, trzecie, kolejne. Co było dalej? Jak tą relację z Panem Bogiem dalej, nie wiem, pielęgnowałaś, rozwijałaś, jak o nią dbałaś? Czy to było czymś naturalnym dla ciebie, że nie wiem, poszłaś do kościoła, do jakiegoś sakramentu pokuty i pojednania, chciałaś przystąpić? Ciekawy jestem, jak te kolejne dni wyglądały po tym takim mocnym doświadczeniu spotkania z Panem Bogiem.
Tak, więc Bóg mi pokazał, gdzie mnie pragnie i gdzie powinnam oczywiście, którą drogą kroczyć i w którym kierunku się zwrócić. Więc tak jak już powiedziałam, po odśpiewaniu tej piosenki, którą tutaj mogliśmy wszyscy posłuchać, była taka sytuacja, że właśnie to niesamowita sytuacja. Nawet nie wiem, jak to ubrać słowami, ale na pewno doświadczyłam niesamowitej interwencji Pana Boga. Otóż stojąc właśnie nad Bugiem, przyfrunął łabędź, który usiadł naprzeciwko mnie na tafli wody i nie wiedziałam, skąd się tam wziął. To było niesamowite i usłyszałam głos Boga w moim sercu, który mówił, ty jesteś teraz brzydkim kaczątkiem, ale będziesz pięknym łabędziem. I ja wiedziałam, że to jest obietnica, którą daje mi teraz Bóg. I dla mnie to było takie troszkę nie do zrealizowania i bardzo też zaskakujące. Natomiast wiedziałam, że jeżeli to mówi Bóg, no to nie będę z tym dyskutowała i że jeżeli on tak mówi, to tej obietnicy dotrzyma, więc zawierzyłam temu słowu, wierzyłam, że tak będzie i faktycznie pokazał mi to, że właśnie jak ten łabędź, ja także będę miała czystą duszę, że znowu mogę wrócić do tego stanu, kiedy byłam dzieckiem, kiedy mogłam poczuć się bardziej niewinnie, tak, w jakimś stopniu, więc też mogłam uwierzyć w to, że ja faktycznie wypięknieję, że ja faktycznie poczuję się piękna przede wszystkim. W Piśmie Świętym, w Psalmie 45 możemy przeczytać, że król pragnie twego piękna, on jest twym panem, oddaj mu pokłon, tak? Czyli tutaj jako kobieta czułam się niedowartościowana, miałam jakieś kompleksy, bulimie, a tutaj Bóg mi mówi, że ja chcę ciebie piękną, ja chcę ciebie czystą. I to było dla mnie niewiarygodne, ale ja bardzo tego pragnęłam w głębi duszy i za tym też poszłam. Pokazał mi także, że pragnie mojej spowiedzi, że pragnie, żebym przystępowała do Komunii Świętej. I ja stwierdziłam, no dobrze, no to ja do tej spowiedzi pójdę, bo ja tego potrzebuję, bo ja chcę Ciebie przyjmować, Panie Jezu, ale nie pójdę do tego mojego najbliższego kościoła parafialnego, nie. Tutaj to się wstydzę, poza tym to musi być jakieś takie wydarzenie, które ja też zapamiętam na długo, więc wyspowiadam się, jak będę w Częstochowie na pielgrzymce maturzystów. No i tak się stało. I ja wówczas pierwszy raz od bardzo długiego czasu faktycznie szczerze wyznałam moje grzechy na spowiedzi i też pamiętam reakcję księdza, który akurat wówczas biedny siedział w konfesjonale, bo aż ze zdumienia kręcił głową i tak jak już wyszłam, odeszłam od konfesjonału, tak pomyślałam, że po prostu jestem taką współczesną Marią Magdaleną i tak się też czułam, nawrócona osoba z wielu grzechów, chociaż młoda, ale teraz zupełnie z takim pragnieniem zupełnego oddania Panu Bogu. Także już od tej pory chodziłam codziennie do kościoła, odmawiałam różaniec, adorowałam i potrafiłam modlić się naklęcząco, bez odczuwania zmęczenia przez kilka godzin w nocy, pójść na przykład o 2 czy 3 w nocy spać, o 6 wstawać rano do szkoły. I modlitwa stała się moim oddechem, moim stylem życia, czymś nieodłącznym.
Jeżeli długo i szczęśliwie, to by się chciało dopowiedzieć, ale no, taki potężny zastrzyk miłości Pana Boga to jest coś, co przemienia serce rzeczywiście i sprawia, że odwracamy się napięcie od swoich grzechów, od swojego starego życia, idziemy do przodu. Za chwilkę wrócimy do rozmowy. Zagramy Jesteś piękną, tak? Mówiłaś o tym psalmie 45.
Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o piosenkę Jesteś piękna, to wykonuje ją Iwonka Pietrala. Ja także gościnnie mogłam wystąpić w jej teledysku i dzięki Iwonce także poznałam producenta muzycznego, który odpowiada za aranżację, za nagranie piosenki, wyprodukowanie Kieruj mną i Kehari Tomene. Także też jestem bardzo wdzięczna za to, że Bóg postawił Iwonkę na mojej drodze, Wojtka, a piosenka jest oczywiście jak najbardziej wpisująca się w te tematy, które teraz poruszamy.
Gdy budzisz się, nie myśl o tym, że musisz znów dziś upiększyć się. Ciągle patrzysz w lustro, myśląc, że piękna córko Boga i stworzona na Jego obraz. Jesteś piękna córko Boga i stworzona na Jego obraz. Jesteś piękna córko Boga i stworzona na Jego obraz. Jesteś piękna córko Boga i stworzona. Wiem, że trudno uwierzyć w to, bo potrafisz widzieć tylko w innych piękno. A ja chcę Ci dziś powiedzieć, że jesteś cudem i radością w niebie. Jesteś piękna, córko Boga i stworzona na Jego obraz. Jesteś piękna, córko Boga i stworzona na Jego obraz. Jesteś piękna, córko Boga i stworzona na Jego obraz. Jesteś piękna, córko Boga i stworzona na Jego obraz. Jesteś piękna każdego dnia, jesteś cudem w Jego oczach.
jesteś piękna, każdego dnia jesteś cudem w jego oczach. Jesteś piękna, córko Boga i stworzona na jego obraz. Jesteś piękna, córko Boga i stworzona na jego obraz.
Iwona Pietrala, utwór Jesteś piękna, 37 minut już po 22. Wracamy do rozmowy z Justyną Kabacińską w audycji Czas Wzrastania. Oczywiście tytuł Prowadź mnie, o tym Bożym prowadzeniu. Do tego doszliśmy już na szczęście, bo no, audycja byłaby niepełna, gdybyśmy zostali tylko na tym, co złe, co trudne, co jest tym dnem, gdybyśmy do dna doszli, ale od dna Pan Bóg nas potrafi jakoś odbić czy wyciągnąć z tego dna. Przychodzą piękne SMS-y też z waszymi świadectwami. Bardzo dziękujemy za też zaufanie, bo to jest piękne, to jest też pokazanie tego, że no, otwiera serca to, co tutaj się dzieje i rzeczywiście możemy w ten sposób też wzrastać. Piszcie dalej, no, na temat tego, komu pozwoliłbyś pokierować swoim życiem, ale też na temat tego, co mówi nasz gość dzisiaj, Justyna Kabacińska. Telefony może też podam, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić z młodych słuchaczy i powiedzieć parę słów. 56 655 23 55 albo 56 655 23 56, a na Facebooku fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Wracamy do rozmowy szybciutko, a po kolejnym utworze przeczytamy kilka waszych głosów. Doszliśmy, Justyno, do takiego momentu spotkania z Panem Bogiem, tego mocnego i spowiedzi i tego doświadczenia, które dało siłę, byś mogła pójść dalej. Powiedz mi, jak dzisiaj, bo to było jakiś czas temu już, kilka ładnych lat temu, to takie mocne doświadczenie, a dzisiaj to spotkanie z Panem Bogiem w takiej, no, szarej rzeczywistości, tak byśmy to nazwali. Jak to wygląda?
Wiadomo, że początkowo i to każdy świeżo nawrócony członek Kościoła może przyznać, że początkowo Bóg nas karmi cukierkami i faktycznie tak było, że byłam pełna entuzjazmu, miłości. Babcia nie wiedziała, co się ze mną dzieje. Ja wracałam z kościoła, się do niej przytulałam, mówiłam, że ją kocham. Ja po prostu potrzebowałam dzielić się tą miłością z innymi. Czułam, że po prostu jestem kielichem, z którego się przelewa i chciałam innym tego Boga zanieść właśnie przez to doświadczenie miłości. Potrafiłam wybiec z kościoła w podskokach. Ja naprawdę wychodziłam z kościoła tak pełna radości, tak napełniona Duchem Świętym. Przychodziłam i od razu klękałam i kontynuowałam modlitwę. Nie chciałam uronić ani jednej chwili z tego spotkania z Bogiem. Chciałam, żeby trwało w nieskończoność. No ale były obowiązki, więc wiadomo, trzeba było rano wstać i pójść do szkoły, nauczyć się odrobić lekcje, bo też to była klasa maturalna. Pamiętam, że wbrew pozorom ja się zaczęłam dużo więcej wtedy uczyć i o wiele rzetelniej wypełniać moje codzienne obowiązki, pomimo tego, że bardzo dużo tego czasu spędzałam z Bogiem. Więc były też owoce, dobre owoce tej modlitwy. Tak, byłam zaangażowana modlitewnie w bardzo głębokim stopniu, bo tutaj jakieś tajemnice szczęścia się pojawiły i koronki do Bożego Miłosierdzia. Potrafiłam pójść na mszę 2 razy dziennie, jeszcze jakieś adoracje, jeszcze jakieś spacery, różaniec cały codziennie, więc to był naprawdę maraton modlitewny. Natomiast jak już zdecydowałam, że pójdę na studia i faktycznie do studia poszłam, no to zaczęło się pod górkę z modlitwą, bo wiadomo, dużo więcej tych obowiązków, dojazdy na uczelnię, więc coś kosztem czegoś. Początkowo było tak, że ja nie dawałam po prostu rady się dobrze przygotowywać na różne egzaminy, więc uczyłam się gdzieś po drodze w autobusie, a dużo spędzałam czasu na modlitwie, ale po rozeznaniu głębokim i też po rozmowach z kapłanami stwierdziłam, że to, no tak dłużej być nie może, że też Bóg jest w mojej pracy, Bóg jest w mojej codzienności, że Boga nie spotykam tylko przed Najświętszym Sakramentem i na adoracji, że Pan Bóg jest w moich codziennych obowiązkach i że wypełnianie tych obowiązków także jest na Jego chwałę i że tutaj Boga spotykam. I faktycznie, kiedy ja sobie to uświadomiłam, że moja praca to nie jest czas, który ja marnuję, bo tam Pan Bóg na mnie czeka w kościele, to też był taki czas zaprzyjaźnienia się z książkami, z tym całym materiałem pedagogicznym i odczuwałam radość, kiedy mogłam zaliczać kolejne egzaminy na bardzo dobre oceny i bardzo, bardzo się wówczas podciągnęłam w nauce, bo faktycznie, jeżeli chodzi o mój pierwszy rok studiów, a trzeci rok to była bardzo wielka przepaść. Ja już na trzecim roku miałam średnią 5.0 na studiach, same bardzo dobre oceny. To właśnie dlatego, że przede wszystkim robiłam to, chociaż to było dla mnie ciężkie, to było dla mnie trudne, to wymagało zaparcia się siebie, ale robiłam to z miłości do Jezusa.
Czyli tak to poszło bardzo szeroko, wielofalowo to, ta twoja przemiana i w kwestii relacji z Panem Bogiem, modlitwy, no ale też takiego codziennego podchodzenia do obowiązków.
Ja musiałam zrozumieć, że w życiu potrzebna jest harmonia. I chociaż kochałam bardzo modlitwę i bałam się wręcz wypuścić różaniec z dłoni, bo właśnie bałam się tego, że się stanę taka jak kiedyś, że po prostu ten świat mnie zlaicyzuje, że odpadnę od Boga. Ja naprawdę się tego tak bardzo obawiałam, dlatego było to dla mnie też wyzwanie, odłożenie różańca i prawda, nauka i inne obowiązki. Także musiałam do tego dojrzeć, musiałam się też nauczyć tego, jak ważny jest dla nas sen, jak ważne jest to, jak się odżywiamy, czy regularnie i tak dalej. Po prostu zadbanie o swoje ciało, ponieważ my nie jesteśmy tylko duchowi, niestety. Niestety, ale jeszcze nie. Nie jesteśmy aniołami, jesteśmy osobami, które składają się i z duszy, i z ciała, i z psychiki i należy zadbać o te wszystkie płaszczyzny, żeby prawda, móc tutaj harmonijnie też się rozwijać, a Duch Święty na płocie nie siada, jak to powiada jeden kapłan, także trzeba o siebie po prostu zadbać i odpoczynek, i o pracę, żeby była wykonana dobrze, i o odpoczynek, i o sen, i o modlitwę.
Pięknie, dziękuję za to takie, bo to jest ważne, takie też zdrowe bardzo popatrzenie na to. Za chwilkę wrócimy, bo ktoś do nas dzwoni. Prosimy, halo?
Halo, króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Olaf z Bolszewa.
Olaf, tak?
Tak, ja w ogóle pierwszy raz to poznałem, usłyszałem o pani Justynie Kabacińskiej, to z teledysku wyemitowanego w Westerplatte Młodych. To było Kieruj mną. Mm-hmm. I tak mi się wtedy tak spodobały te utwory i piosenki.
Mm-hmm.
No.
I dalej się podobają, to dobrze. Tak, a co nam powiesz na temat kierowania swoim życiem, Olafie?
No, Pan Bóg różne rzeczy na nas, pozwala różnych rzeczy nam doświadczyć, żeby nam pokazać, co, żeby nam pokazać, do czego mogą nas doprowadzić. Na przykład ja byłem u mamy, mama ze swoim trzecim partnerem, no, wpadli w nauk alkoholowy i przez to, myślę, Pan Bóg mi pokazał, do czego może alkoholizm doprowadzić. I tak pokierował Pan Bóg tym, że jestem osobą, która unika alkoholu.
Czyli takie pokazał mi, ostrzeżenie jak... odczytałeś.
No.
Mhm.
I ogólnie ja tam wytrzymałem dzięki Wam. U mamy.
No to cieszymy się. Dzięki Olafie w takim razie.
Dzięki Radiu Maryja, bo tak to bym chyba tam nie dał rady.
Dzięki za to świadectwo, za te słowa, bo też pewnie niełatwo ci mówić. Olaf już, nie ma go już z nami, ale dziękujemy, bo to też takie mocne i też historia życia. Trudno się odnosić, prawda, jakoś komentować.
Tak, jest to dosyć wzruszające. Myślę, że też Olaf, dziękuję ci, że podzieliłeś się z nami i tym, że ta piosenka w jakiś sposób zapadła ci w pamięć i że jesteś po prostu z nami, że jesteś z Radiem Maryja, pokazujesz, jak ważne jest to, żeby Boże treści szły w eter.
Dzięki, Olafie, dziękujemy i cieszymy się, że możemy być razem z tobą, nie poddawaj się. Justyno, ja mam do ciebie pytanie też takie, już trochę wybiegając w przyszłość, ale też pytanie z twojej takiej codzienności, teraźniejszości, co dzisiaj pozwala ci być blisko Pana Boga? Co pomaga ci być blisko Pana Boga? Tak się zmobilizować, żeby tę bliskość pielęgnować, żeby o nią dbać. Trochę już powiedziałaś, że się boisz, żeby nie wrócić do tego, co było kiedyś. Ale to jest taka strona, taka powiedzmy negatywna, prawda, że się boimy i coś robimy, bo się boimy. A jakieś takie pozytywne elementy, dlaczego chcesz być blisko Pana Boga?
Tak, ten lęk o to, że te moje demony z przeszłości mogą wrócić, to szczególnie w tych pierwszych latach po moich nawróceniu dawało sobie znać. Tym bardziej, że ja naprawdę doświadczałam walk duchowych, nieraz bardzo dużych. Pamiętam takie momenty, w których ja na przykład odmawiałam różaniec, a oczami duszy widziałam zgraje psów, które chcą po prostu mnie z tego łóżka, na którym na przykład odmawiałam różaniec, w jakiś sposób ściągnąć, tak? Ja widziałam duchowo takie rzeczy, wiedziałam, że zły duch jest, on mnie atakował poprzez innych ludzi, potrafił zatrzymać mnie przez jakąś kobietę na ulicy, powiedzieć mi kilka takich bardzo ostrych słów i to była trudna walka, ja też doświadczałam, można powiedzieć, dręczeń przez pewien czas, ale uwolniona zostałam od tych dręczeń w myślach dzięki modlitwie kapłana egzorcysty. I tak jak mówię, to faktycznie ten lęk był i towarzyszył mi i myślę, że bardzo mnie trzymał, pomimo tego, że to może jakaś taka negatywna strona, ale bardzo mnie trzymał przy Bogu. Natomiast w tej chwili i też wcześniej pojawiało się ogromne po prostu łaknienie Boga, ogromne pragnienie przebywania przy Nim, słuchania Jego słów, a Bóg naprawdę bardzo często, wielokrotnie do mnie przemawiał, pokazywał mi pewne rzeczy, pomagał mi podejmować i pomaga mi podejmować decyzje, więc też ten czas na adoracji, na mszy świętej przepełniał moją duszę pokojem, daje mi siłę, umocnienie w trudnych chwilach, jest taką moją ostoją i kiedy czuję, że po prostu jakaś sytuacja życiowa mnie przerasta, ja wtedy idę na mszę, oddaję to Bogu, przyjmuję komunię świętą i czuję się po prostu umocniona, ponieważ wiem, że nie jestem z tym sama. Ja jestem słaba, jestem człowiekiem, ale Bóg jest wielki, Bóg jest wszechmogący, Bóg jest wszechpotężny i Bóg i tylko On. Tak naprawdę z Bogiem mogę wszystko.
Dzięki serdeczne. Piszą do nas nasi słuchacze na Facebooku. Dawid pisze tak: najlepiej, żeby naszym życiem kierował Jezus Chrystus. Najlepiej oddać Mu swoje życie, co czasem może kosztować pozorne, dobra życia codziennego. Ale w zamian za to otrzymujemy od Boga najpiękniejszy dar, jakim jest Jego miłość. Także przez Jego miłość możemy uczyć się, jak kochać innych. Ten wpis jest dłuższy, ja fragment tylko przeczytałem. Sylwia pisze: Panu Bogu, Panu Jezusowi, Duchowi Świętemu, czyli Trójce Świętą całą Sylwia wymieniła, i księdzu. Też się cieszymy, że jest to zaufanie do kapłana. Michał: ufam Panu Bogu i Jego proszę o kierowanie moim życiem, a Matkę Bożą i Anioła Stróża proszę i dziękuję za opiekę. I Estera może jeszcze: tylko Bogu Ojcu. Bóg ma lepsze plany niż my na nasze życie. Zgadzasz się?
Oczywiście. Jestem za. 3 razy na tak.
To dobrze. Za chwilkę SMS-y, bo trudno mi do nich teraz sięgnąć. Kecharitomene, mówiłaś o tym, że też wyprodukowałaś z... Jak się nazywa ten producent?
Z Wojtkiem.
Wojtek.
Tak. Bardzo pragnęłam tego, aby chociaż jedną z tych początkowych piosenek zadedykować szczególnie Matce Bożej, która jest moją duchową przyjaciółką, kierowniczką. Na pewno jestem bardzo maryjną osobą, zawierzoną w niewolę Matki Bożej. I chciałam po prostu uczcić jej osobę piosenką Kecharitomene, czyli pełna łaski, bo ona jest pełna łaski, jest najpiękniejszą kobietą, jaka istniała, jest na pewno moją wielką inspiracją. najjaśniejsza pani świata, niepokalana, mistyczna róża urzekająca, drogą miłości pociągająca, duże smutku pogrążoną, ona moją jest królową.
Pełna łaski, czyli Kecharitomene. Justyna Kałacińska nam zaśpiewała, obecna z nami w studiu. Za chwilkę będzie 23 już, więc czas wzrastania no powoli podchodzi do takiej fazy decydującej i ostatecznej. Dzwonicie pod numery 56 655 23 55 albo 655 23 56, SMS-y 536 600 500, 536 600 500 i Facebook Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytamy, komu pozwoliłbyś pokierować swoim życiem. Kilka SMS-ów, tak jak obiecałem. Marysia pisze, Jezus wypełnia moje życie, jest On całym moim życiem, stanowi sens życia, nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Proszę Maryja, aby wstawiała się za mną u Niego. Ofiaruję Bogu całe życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, uczucia, pragnienia, wolę, wolność. Pragnę, by Duch Święty kierował moim życiem, uświęcał, umacniał, prowadził. Dziękuję za piękną, budującą audycję. Proszę o modlitwę, Marysia. Będziemy się modlić, prawda? Wspomnimy o Marysi.
Tak, Marysiu, będziemy pamiętali o tobie.
Piszą, rodzice się podpisali. Słucham audycji Czas Wzrastania, jak młoda dziewczyna mówi, tak jakby o naszym synu. On wpadł w depresję, zamknął się w sobie, był w szpitalu. Oddalił się od Boga. Zaczęło się to z chwilą, kiedy poszedł do szkoły średniej. Był spokojny, miły, nie brał używek. Sądzę, że była w nas wina rodziców, że nie umieliśmy go słuchać, tylko skoncentrowaliśmy się na jego siostrze, która była pod wpływem już teraz byłego chłopaka. Ona również oddaliła się od Boga. Jak dotrzeć, jak pomóc? Modlimy się za nich, jak i my, rodzice oraz babcia. Nieustannie trwamy na modlitwie. Zawsze pytamy, jako rodzice, dlaczego? Zawsze razem z nami chodzili do kościoła. My, jako rodzice, zawsze chodzimy, zawsze pytamy, zachęcamy, żeby szli jedno słychać, jedno, jednak słychać równe nie. Dlaczego tak się dzieje? Pozdrawiamy, szczęść Boże. Rodzice. Jakieś słowo, Justyno, otuchy, nie wiem, nadziei, bo to tak, takie pytanie.
Myślę, że
nie?
Każdy z nas jest całkowicie inną duszą. Pan Bóg nas prowadzi na ścieżkach, które są może czasami niezrozumiałe. Dopiero po latach sięgamy myślami wstecz i widzimy, że w tych różnych doświadczeniach Bóg był i Bóg nas czegoś uczył, Bóg nam pewne rzeczywistości ukazywał, pewnych po prostu rzeczy musieliśmy doświadczyć. Myślę, że w takich sytuacjach nie należy moralizować, tylko przyjąć drugą osobę z miłością, z taką właśnie pełną akceptacją. Wiem, że bezwarunkowa miłość jest trudna dla nas ludzi, ale myślę, że właśnie to ma zdolność leczenia naszych dusz, kiedy my nawet pozbędziemy się sami tego żalu, a zaczniemy doświadczać drugiej osoby jako Boże dziecko, Boże cud, bo my wszyscy jesteśmy nie problemem do rozwiązania, a cudem do odkrycia. I myślę, że właśnie jeżeli my potrafimy przyjąć drugą osobę taka, jak ona jest, z jej wadami, z jej grzechami, z jej słabościami, pokazać, że my tą drugą osobą kochamy, to jest dla niej wielkie wsparcie, największe wsparcie. My nawet nie musimy wielu słów używać, ale właśnie ta obecność, ta cicha obecność, to jestem przy tobie, będę przy tobie w każdej sytuacji, co by się nie działo, to jest najważniejsze.
Tak jak wspomniałem, mamy jeszcze chwilkę audycji, więc jeżeli jesteście po drugiej stronie, to też możecie napisać, to ostatni moment tak naprawdę, żeby się do nas odezwać. Na początku mówiliśmy, że Justyna jest też ewangelizatorką. Jak to się robi? Co to znaczy ewangelizacja?
No. Oczywiście po moim nawróceniu, tak jak każdy neofita, ja miałam ogromne pragnienie mówienia ludziom o Bogu, zatrzymywania ich na ulicach, podejmowania takich właśnie religijnych tematów. Miałam na tyle w sobie odwagi, że faktycznie tych ludzi zaczepiałam. Rozmawiałam z osobami, które miały problemy alkoholowe gdzieś w moim mieście rodzinnym. Bóg włożył tyle miłości do mojego serca w stosunku do innych ludzi, że ja jestem teraz pod wrażeniem, bo takie wzniosłe uczucia, ten etap uskrzydlonej Justyny już minął. Teraz po prostu przyszedł czas, w którym ja muszę wytężyć moją wolę, w którym muszę zawalczyć dla Boga o ten czas dla Niego. Natomiast wtedy też potrafiłam na przykład podejść do osoby, która leżała na chodniku, prawda, z alkoholem w dłoni i tą butelkę rozbić, wyleć alkohol i zaprowadzić taką osobę do domu. Także miałam w sobie mnóstwo odwagi, świadczenia, mówienia o Bogu innym. Pamiętam też różnych panów, którym mówiłam im, że widzę w nich Chrystusa, mimo właśnie ich choroby alkoholowej. Oni potrafili przyjść z jakimiś prezentami, później podziękować mojej mamie za mnie, że ma takiego anioła w domu. Więc jak mogłam, tak ewangelizowałam. Później zaczęłam angażować się w takie zorganizowane akcje ewangelizacyjne, na przykład akcja ewangelizacyjna przystanku Jezus na ponad roku, czyli poprzednio Woodstocku, albo też w licznych ewangelizacjach nadjeziornych. Ewangelizuję także na Facebooku, dodając różne cytaty do zdjęć, czasami udostępniając jakieś religijne treści, które docierają w dużej mierze do moich znajomych, tak, ze szkolnych lat i też innych. No i oczywiście ewangelizuję już teraz muzyką i chciałabym tą drogę kontynuować, bo z pewnością czuję, że to jest ten środek, przez który ja mogę przekazać także część mnie i mojej historii i ktoś może naprawdę poczuć to, co mi w duszy gra.
Dziękuję. To jest w pigułce, w minucie powiedziałaś nam, czym może być ewangelizacja i w jaki sposób. Stajesz się coraz bardziej osobą rozpoznawalną i to też jest ważne, o czym powiedziałaś, że no, w swoich postach, które obserwują różni ludzie, tacy, którzy są blisko Pana Boga i pewnie niekoniecznie, którym się może po prostu podoba Twoja muzyka, to w jaki sposób śpiewasz. dodajesz fragment jakiś cytat tak zwany, my to nazywamy cytaty, ale czy z Bożego Słowa, czy jakieś religijne, jakieś zdanie świętej, czy kogoś, kto jest blisko Pana Boga. I to jest ewangelizacja. Dlaczego o tym mówię, tak to podkreślam? Bo czasem nam się wydaje, że ewangelizacja to jest nie wiadomo co, prawda? Nie wiadomo, jakie tam wyjechanie na misję, na drugi koniec świata i przygoda i coś, co no, co przeżyjemy albo nie, no bo jak sobie, przepraszam za słowo, ale uroimy czy umyślimy w głowie, że tak powinna wyglądać ewangelizacja, to nigdy tego nie zrobimy tak naprawdę. A z drugiej strony, no tak bardzo prosto, jakiś jeden mały gest nawet wykonać i no i do kogoś można takim małym gestem trafić. Pytam cię, co zrobić, żeby takie okazje znajdować, żeby ich nie przegapiać w swoim życiu.
Przede wszystkim musimy zacząć żyć Bogiem, bo jeżeli my nie żyjemy Bogiem, to trudno będzie nam nieść tego Boga innym, więc sami musimy się tym Bogiem napełniać. I okazji jest mnóstwo. Jeżeli my stwierdzimy, że dobrze, teraz jak wychodzę do sklepu i mam te 7 minut drogi do Biedronki, to w tym czasie ja sobie zmówię 10 różańca, po prostu pomodlę się w sercu, to my już napełnieni Duchem Świętym idziemy do tego sklepu. Jeżeli stwierdzę, że dobrze, no to mam teraz dojazd autobusem do mojego miejsca pracy 40 minut, no to ja sobie będę zmawiała w tym czasie różaniec albo czytała Pismo Święte, to jeżeli my wyjmiemy ten różaniec, bo nie wstydząc się, tak, to osoby postronne zauważą, że my odmawiamy różaniec i to jest właśnie to. Jeżeli przykładowo wychodzimy ze swojej strefy komfortu i żegnamy się przed jedzeniem w miejscu publicznym, to jest właśnie taka nasza cicha ewangelizacja. To wymaga po prostu odwagi, życia w zgodzie ze sobą i ze swoimi poglądami, bez obawy, co ktoś o mnie pomyśli, a wręcz z taką nadzieją, że może ten człowiek teraz doświadcza naprawdę trudnego etapu w moim życiu. Ja jestem jedyną osobą, którą dziś postawił na tej osoby drodze, która wskazuje właściwy kierunek. Także odwagi.
Czyli to nie jest tak, że wpisujemy sobie w kalendarzu, w telefonie godzina, nie wiem, 16 w poniedziałek idę ewangelizować, bo tak, no może pomóc, może nam przypomnieć, ale bardziej naturalnie jest to, o czym mówisz. No idę, modlę się i słucham Pana Boga, tych Jego natchnień.
Tak, oczywiście. Tak jest. Pamiętam akcję ewangelizacyjną nad Jeziorem Białym, kiedy kapłan, który tą inicjatywą kierował i nam przewodniczył, stwierdził, że ja pójdę z grupką osób, które już od bardzo długiego czasu ewangelizowały. Ja wiedziałam, że pomimo tego, że nigdy tego nie robiłam, Pan Bóg będzie chciał uzdrawiać na tej ewangelizacji, ponieważ takie słowo z Pisma Świętego otrzymałam przed ewangelizacją. Ja naprawdę nie miałam doświadczenia w modlitwie wstawienniczej, a pomimo tego dołączyłam do tej grupy i poszliśmy i pierwsza myśl innych osób, idziemy na lody, więc poszliśmy nad jeziorem do budki z lodami i kiedy stałam w kolejce, przyszło do mnie słowo, że ta dziewczyna, która sprzedaje właśnie lody, odczuwa ból pleców, ale bardzo byłam tym troszeczkę przestraszona, bo obawiałam się, dobrze, okej, mam tą myśl, myślę, że to jest Boże, ale jeżeli ja zapytam, czy ją boli ten kręgosłup, a okaże się, że nie, no to co wtedy? To Panie Jezu, okaże się, że po prostu to sobie uroiłam, że to jest mój wymysł, no i wtedy ta cała moja teoria upadnie. ale odważyłam się. Zapytałam, nie konkretnie tej dziewczyny, ale chyba zapytałam tak bardziej, można powiedzieć, bezpieczniej, czy kogoś tutaj bolą plecy. Właśnie ona powiedziała, że tak, że boli ją dolna partia pleców. Powiedziałam, słuchaj, ja myślę, że Pan Jezus chciałby Ciebie uzdrowić, może chciałabyś, żebyśmy się za Ciebie pomodlili. I faktycznie przeprowadziliśmy taką modlitwę, gdzie ona też opowiedziała nam troszeczkę o swoich relacjach rodzinnych, że potrzebowała początkowo przebaczenia, więc pomodliliśmy się o to, żeby ona przebaczyła, poprowadziła modlitwę o przebaczenie, później o uzdrowienie i to było niesamowite, bo faktycznie ja wiedziałam, że Bóg daje mi obietnicę, że tak będzie, że tak sytuacja się wydarzy i później dostałam potwierdzenie, że ten ból naprawdę minął na dobre, ponieważ po tej akcji ewangelizacyjnej miałam okazję tam być znowuż w tym samym miejscu, dlatego że pojechałam tam rowerem z bratem i z mamą i brat stwierdził, że on chce na lody właśnie do tego samego miejsca, więc my poszliśmy tam i zobaczyłam, że ta sama dziewczyna tutaj dzisiaj pracuje, tak? I zapytałam po prostu, słuchaj, jak tam kręgosłup? Czy jest wszystko okej? Okay? Ona powiedziała, że tak, że właśnie jest okej, okay, że ten ból minął. Więc dostałam też takie potwierdzenie, że Bóg działał, że Bóg tego chciał. I to jest właśnie najpiękniejsze. Ja pamiętam jak dziś, że po tej ewangelizacji nadjeziornej kilkudniowej ja byłam bardzo wzruszona. Ja naprawdę długi czas płakałam ze wzruszenia. Dziękowałam Bogu za to, jakich ludzi postawił na mojej drodze i przede wszystkim, że kiedy ja mówię o nim innym, jeżeli on mnie wtedy wyposaża, bo też pamiętam, że biskup dał nam takie posłanie na tą ewangelizację i przeszliśmy sami rekolekcje, które nas przede wszystkim karmiły duchowo, więc ja też poczułam, że to jest dla mnie ogromna łaska, że kiedy ja się dzielę Bogiem i moją wiarą, to we mnie ta wiara zostaje pomnożona, że jeżeli ja coś komuś daję, to dostaję 10 razy tyle i dlatego te doświadczenia były bardzo, bardzo budujące i niezapomniane.
Dziękuję za to świadectwo też, bo to jest po pierwsze pokazanie tego, że Ewangelia dzieje się również dzisiaj. Pan Bóg kiedy uzdrawiał, Pan Jezus mówiąc ściślej, co czytamy na kartach Ewangelii, to no wiadomo, uzdrawiał fizycznie, ale takim, nie powiem skutkiem ubocznym, ale zawsze było to uzdrowienie duchowe, prawda, wewnętrzne tego człowieka, którego, no, czy ta uschła ręka, czy jakiś inny ból taki życiowy, to był tylko jakby jedną stroną tego medalu. I dziękuję też, że podkreśla, że to Pan Bóg wszystko działa przez nas, no bo dał Ci takie natchnienie.
Tak, bo ja nie robię tego na co dzień i też nie posługuję modlitwą wstawienniczą. Natomiast na takich wyjazdach ewangelizacyjnych trzeba być po prostu otwartym na Boże natchnienia, elastycznym. I to jest wszystko tak naprawdę jeden wielki spontan przez duże S. Także faktycznie to się wydarzyło i też przeróżne rozmowy niesamowite, spójne ze sobą. Pan Bóg na przykład bardzo często stawiał na mojej drodze byłych ministrantów, którzy mieli jakieś później problemy. Niesamowite historie, które wyryły się w moim sercu. No i Pan Bóg nas wyposaża. Jeżeli my idziemy w Jego imię, to On nas wyposaża i On nas dba. Także pomimo może jakichś ludzkich ograniczeń, jeżeli my w to uwierzymy, że Duch Święty przez nas mówi wtedy, kiedy trzeba i co potrzeba i że naprawdę będzie z nami, że to On będzie dotykał ludzkich serc, no to jesteśmy w dobrych rękach.
Na koniec, Justyno, no coś też bardzo mocnego nam tutaj przyszło. Nie chcę czytać szczegółów, bo no też tu są nazwy pewnych leków i tak dalej, ale piszę mama chyba, bo pisze, straciłam Szczęść Boże, straciłam synusia 22-letniego, uzależniony od pewnego leku. No i depresja. Wyszedł z domu, mówiąc, że idzie się przejść i już nie wrócił. Zakończył swoje życie, biorąc jakiś kolejny tam środek. I ta pani pisze, czuję się winna, że czegoś nie dopełniłam. Proszę Justynę o kilka słów. Nie radzę sobie ze sobą. Bóg zapłać.
Chciałabym powiedzieć coś, co ukoi twój ból. Na pewno chciałabym ciebie zapewnić, że Bóg nie chce, żebyś czuła się winna w tej sytuacji. Bóg chce leczyć twoje serce. Bóg chce przygnąć teraz do twoich zranień, więc o tym wszystkim, co przeżywasz, powiedz mu na adoracji, na modlitwie. Pozwól mu po prostu przytulić się do twojego serca. I pamiętaj, Maryja także cierpiała. Maryja straciła swojego syna, który umarł na krzyżu, więc myślę, że w tej sytuacji, w tej szczególnej sytuacji możesz jeszcze głębszą relację i przyjaźń nawiązać właśnie z Matką Bożą, której serce przebił miecz. Także postaw się w tej samej sytuacji. Dzisiaj mamy piątek, w piątek w Wielkim Poście mamy okazję i wręcz zachęcam do odprawienia Drogi Krzyżowej, gdzie właśnie swój ból możesz łączyć nie tylko z bólem Jezusa na krzyżu, ale także możesz postarać się wejść w rolę Matki Jezusa, czyli Maryi, i postarać się odnaleźć tej sytuacji, w której ona się znalazła, i dzięki temu poczuć, że nie jesteś w tym sama.
Zapewniamy też o modlitwie. Będziemy pamiętać i będziemy też Panu Bogu to polecać, bo to ważne, żeby... I prosimy też słuchaczy, którzy tego słuchają, żeby objąć tę panią, tę mamę modlitwą. Czasem tak jest, że się modlimy, czasem szukamy intencji. Dzisiaj, proszę bardzo, tyle tych intencji nam się tutaj pojawia. Też dziękujemy właśnie za to, że jesteście po drugiej stronie, za to zaufanie i też taką szczerość. Hej, Justyno, zagramy sobie coś z Guadalupe. Też jesteś związana z nimi jakoś. Pozdrawiamy przy okazji Agę z mężem i z małą Marysią już teraz.
Przez 7 lat mieszkałam w Lublinie, więc zespół Guadalupe jest mi dobrze znany. Formowałam się nawet przez pewien czas u boku wspólnoty Guadalupe. Miałam okazję razem ze wspólnotą Guadalupe wyjechać do Medjugorje. Także są bliscy mojemu sercu i oczywiście jestem za, żeby tutaj wyemitować piosenkę przepiękną. Nikt cię nie kocha tak jak ja.
Czekałem, byś zechciał przyjąć mnie. Ile czekałem, byś się odezwał. Byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywam. Wiem, chcesz dobrze, czemu płaczesz? Znam też dobrze twe cierpienie, bo nigdy nie opuściłem ciebie. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Czasem nic nie mówisz. Wiem też dobrze to, co czuję. Choć tym ze mną się nie dzielisz, przy twym boku wciąż kroczy. Niosłem ciebie. Wiedz, że robię to, bo jestem twym najlepszym przyjacielem.
Zespół Guadalupe, nikt cię nie kocha tak jak ja. Tak trochę podsumowanie naszej audycji nam wyszło i w tym utworze, który zawierał wszystko chyba i też No te prawdy, o których ty mówiłaś w swoim życiu, których doświadczasz. Z czym zostawimy naszych słuchaczy? Co byś chciała na koniec powiedzieć? Tak, podsumowując już zupełnie, czy coś, czego jeszcze nie dopowiedzieliśmy, ale jakaś taka złota myśl twoja, czy takie słowo na koniec zupełnie już.
Z jedną złotą myślą chyba was nie zostawię. Takiej złotej pigułki, tak, że nie posiadam, aczkolwiek no, oczywiście na wszystkie lekarstwa tego świata, aczkolwiek wiem, że Jezus jest naszym celem i jest najlepszym lekarzem i Kościół to nie jest miejsce dla osób, które są perfekcyjne, które już wszelkie wyżyny świętości osiągnęły, tylko jest właśnie idealnym miejscem dla nas słabych, dla nas grzesznych ludzi, którzy na co dzień doświadczamy niemocy i czujemy tę potrzebę, aby właśnie ktoś nas trzymał za rękę, aby nami prowadził, aby kierował naszymi drogami. Także Jezus jest chyba najpiękniejszym słowem, które mogłabym na tej antenie wypowiedzieć dzisiaj, które jest zarazem kwintesencją miłości i wszechmocy, i potęgi, i łaskawości, i miłosierdzia, chociaż też i sprawiedliwości, ale to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także niech te wszystkie nasze drogi, o których dzisiaj mówimy, kierują nas do Jezusa. Niech nasze życiowe drogowskazy wskazują imię Jezus. Niech to imię Jezus zostanie wyryte dzisiaj na tablicach naszych serc. Bardzo chciałabym, żeby ta audycja faktycznie pomogła nam wzrastać w wierze, nadziei, miłości, a przede wszystkim miłości do Jezusa. I pomaga nam w tym oczywiście Maryja, która ukochała Go całym swoim najczulszym matczynym sercem.
Amen. Tutaj stawiamy Amen. Kropkę. Justyny Kabacińskiej można szukać w internecie.
Na mediach społecznościowych zapraszam.
Czyli Facebook,
Instagram, YouTube, kanał Flower of God, na którym możecie usłyszeć te piosenki, które dzisiaj zostały wyemitowane podczas audycji.
Czyli Flower of God albo Justyna Kabacińska, po prostu wpisujemy tytuł piosenki, jeżeli pamiętamy, jeżeli nie, to Justyna Kabacińska. Tam w opisach różne informacje też na YouTubie, marzenia Justyny, plany, pragnienia, które można też wesprzeć. Do tego też zachęcamy szczególnie naszych słuchaczy. Kogo pozdrawiamy? Na pewno mamusię.
Mamusia,
nie która, wiem, czy jeszcze słucha, ale...
która dzisiaj obchodzi urodziny. Także oczywiście chciałabym podziękować Bogu na antenie za dar życia mojej mamy, za to, że powiedziała fiat Bogu na ten plan stworzenia także mnie, bo w tych czasach, jak wiemy, to wcale nie jest takie oczywiste. Także za tą gotowość służenia, za tą gotowość poświęcenia i miłowania drugiej osoby bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy mamę, ja też tak osobiście, moich rodziców kochanych, bo dzisiaj mają kolejną rocznicę ślubu, 55. już, więc bardzo wam dziękuję za
Chwała
to,
Panu.
Za to, że sobie tak powiedzieli wtedy. Bardzo dziękuję. Kochani, dziękuję wam również, bo kończymy czas wzrastania. Za aktywność, SMS-y wciąż przychodzą na Facebooku, też wpisy dziękujemy za za tę waszą taką szczerość i to, że te serca się otworzyły. Mamy nadzieję, że choć trochę też to, co tutaj padło przez ostatnie dwie godziny, pomogło się odnaleźć w rzeczywistości, w sytuacji być może bardzo, bardzo trudnej. Prosimy o modlitwę naszych słuchaczy w intencji, naszych słuchaczy, tych, którym być może jest nieco trudniej. Kolejny czas wzrastania już za tydzień o 21:30.